co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. W minioną niedzielę, przy takiej fajnej aurze, dużo mrozu, słońca trochę też było, skończyły się ferie zimowe, które w tym roku z powodu na epidemię COVID-19 trwały w całym kraju w tym samym terminie. Wczoraj do szkół wrócili uczniowie klas od 1 do 3 szkół podstawowych, w tym szkół, które funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, czy też w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Na jakich zasadach odbywają się te zajęcia? Dzisiaj będziemy o tym rozmawiali. Jest z nami pani Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, mówiąc o organizacji zajęć pod hasłem Dzieci pójdą do szkół w tak zwanych bańkach. Co to znaczy dokładnie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest takie określenie, które rzeczywiście jakoś stało się bardzo w ostatnim czasie popularne, tak? Chodzi generalnie o to, żeby zapewnić uczniom, ale i też nauczycielom jak największe zasady, największe bezpieczeństwo. I obowiązują zasady, które ogólnie obowiązują w związku z pandemią koronawirusa. Czyli musimy zachować dystans, musimy zachować bezpieczną odległość, nosić maseczki, dezynfekować ręce, czy myć ręce przede wszystkim wodą. Więc i zastanowić się też na tym, żeby jak najrzadziej się spotykać z innymi ludźmi, żeby zachować bezpieczeństwo. I należałoby to przenieść do szkoły. Czyli normalnie takie zasady, jakie obowiązują powszechnie, obowiązują również w szkole. Chcąc zachować bezpieczeństwo uczniów, ale i też bezpieczeństwo nauczycieli. I w związku z tym zostały wydane wytyczne ministra edukacji narodowej, ministra edukacji i nauki, ministerstwa zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. I oczywiście, bo innej możliwości nie ma, również zmienione zostało rozporządzenie ministra edukacji i nauki, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. I we wszystkich tych, w tym przepisie prawnym, ale i też w tych wytycznych, jest informacja o tym, że należy w szkole organizować tak zajęcia, żeby uczniowie byli bezpieczni. Stąd też sugestia, bo to jest w wytycznych, żeby dzieci rozpoczynały zajęcia o różnej porze, żeby na przerwy nie wychodziły w tym samym czasie. A w przypadku uczniów klas 1-3 przecież jest to możliwe. I oczywiście kontakt, żeby był między osobami, między dziećmi z różnych klas, też jak najbardziej ograniczony. Mówi pan o tych bańkach. Chodzi o to, żeby po prostu, jeżeli ustali się już jakąś grupę dzieci, nauczycieli, to żeby one nie mieszały się między sobą. Żeby dzieci nie chodziły po różnych klasach, ale żeby nauczyciel przychodził do klasy konkretnej, do gabinetu, tak? Do oddziału, ale też do konkretnego gabinetu. Jest taka możliwość, ponieważ teraz w szkołach przecież są tylko i wyłącznie uczniowie klas 1-3.
To można wykorzystać inne gabinety po prostu.
Dokładnie, można wykorzystać inne gabinety. Też jest taka prośba o to, oczywiście wszystko w miarę możliwości organizacyjnych, bo przecież są bardzo różne szkoły, również w naszym województwie. Nie można porównać szkoły, która jest w małej wsi, miejscowości, a w dużym mieście, więc to też będą zupełnie inne zasady organizacji pobytu uczniów w szkole. Każdy dyrektor, licząc się z tym, że dzieci mogą powrócić do szkół, musiał zorganizować tak pracę szkół, uczniów, nauczycieli, żeby ta ten pobyt w szkole był bezpieczny. I te wszystkie rzeczy, o których mówię, czyli te dystans, te wszystkie zasady, które obowiązują powszechnie, zostały przeniesione również do szkoły i tak nauka tych uczniów, małych uczniów została zorganizowana, żeby była bezpieczna.
Uczniowie się uczą w maseczkach?
Na pewno nie muszą, chyba że ktoś chce z powodów różnych bezpieczeństwa, z powodów zdrowotnych, może być w maseczce. Wszystko to jest do uregulowania z nauczycielem, z dyrekcją szkoły. Maseczki w szkołach obowiązują tam, gdzie w tych miejscach wspólnych.
Rozumiem. Czy nauczyciele mieli taką możliwość przetestowania się przed rozpoczęciem zajęć? Dużo osób w naszym regionie skorzystało z tej możliwości?
Ja chciałam tylko powiedzieć, że taką możliwość mieli nauczyciele klas 1-3 oraz pracownicy niepedagogiczni. I w naszym województwie z takiej możliwości skorzystało 3835 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, tak jak powiedziałam. I nie są to oczywiście wszyscy uprawnieni do tego badania, ale jeżeli ktoś chciał skorzystać, to mógł.
I jak się okazało, nie było to chyba tak wysokiej, no, tak dużej ilości osób, które zostały zidentyfikowane jako osoby dodatnie, jeżeli chodzi o COVID-19, tak?
Czyli ten wynik dodatni, tak?
Tak.
57 osób.
To niedużo, ale co będzie w sytuacji, kiedy właśnie w rodzinie pojawi się tego typu zdarzenie, że ktoś zachoruje, to co, dziecko wtedy nie powinno pójść do szkoły, a jeżeli pójdzie, to co, wtedy kwarantanna dla wszystkich tych, którzy byli w tym czasie, w tej klasie?
Panie redaktorze, jest to pytanie już do przedstawicieli wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej czy do przedstawicieli, do pracowników powiatowych stacji, tak? Gdy taka sytuacja w szkole się zdarzy i nie chciałabym bardzo, żeby takie sytuacje były, ale gdy już będą, bo przecież powinniśmy się też z tym liczyć, to jest dokładnie taka procedura, jak przecież obowiązywała dotychczas w przedszkolach. Przecież proszę, myślę, że państwo pamiętają, że przecież przedszkola nie miały ani jednego momentu w ostatnim czasie, że przedszkola pracowały w trybie zdalnym. Więc dokładnie jest taka sama sytuacja. Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, o której pan redaktor mówi, dyrektor szkoły wie, jak zareagować. Przede wszystkim musi poprosić, odizolować dziecko, ale też poinformować rodziców. I rozpoczyna się procedura, jak przy każdym przypadku zachorowania czy zakażenia koronawirusem.
Wiele osób chyba, mówię o rodzinach, odetchnęło z ulgą, ponieważ no, w domu często jest dwoje albo troje dzieci, jest praca zdalna, czy rodzice też są w domu, pięcioro w domu, cały dzień ze sobą razem. To nieraz są trudne sytuacje przez tyle miesięcy, przez taki długi okres czasu. Dzieci chyba trochę odetchnęły, że mogą się wreszcie tak nie online spotykać ze swoimi kolegami, z przyjaciółmi.
Panie redaktorze, ja wielokrotnie mówię i ciągle to powtarzam, że miejscem ucznia jest szkoła. Tak normalne miejsce, gdzie uczeń powinien być. Więc jeżeli zdarzyła się taka okazja i rząd podjął taką decyzję, że uczniowie mogą wrócić, to jest to bardzo dobra decyzja i mam nadzieję, że jak najdłużej uczniowie będą w szkole, to wszystko też zależy od nas, jak się będziemy zachowywać, ale i też będzie możliwość powrotu pozostałych klas, pozostałych roczników. I mam nadzieję, że tak to się wydarzy.
Proszę powiedzieć w takim razie, czy wszystkie szkoły w naszym regionie uruchomiły już tą działalność stacjonarną? Mówię o klasach 1 do 3.
Tak, tak, oczywiście. W naszym województwie nie było problemów. Myśmy w zeszłym tygodniu spotkali się z dyrektorami, oczywiście spotkanie online. Rozmawialiśmy na temat wytycznych, rozmawialiśmy na temat konieczności przygotowania szkół. Zresztą szkoły były przygotowane, bo dyrektorzy liczyli się z tym, że mogą dzieci wrócić. Więc, ale też taka przygotowanie też pod względem formalnym, prawnym, naniesienie zmian w regulaminach i dyrektorzy to wszystko mimo pomimo trwania ferii przygotowywali szkoły i wszystkie szkoły otwarte są i uczniowie klas 1-3 chodzą do szkoły w trybie stacjonarnym, się uczą.
Państwo weryfikowali te regulaminy albo podpowiadali sobie wzajemnie, jak ewentualnie sprostać wyzwaniom, tak aby najmniej tych zarażeń było w postaci na przykład, nie wiem, badania temperatury czy kilku różnych wejść do szkoły, bo takie rzeczy też są praktykowane.
Panie redaktorze, tak jak powiedziałam na początku, to wszystko zależy od tego, jakie są możliwości organizacyjne poszczególnych szkół. Zupełnie inaczej można zorganizować naukę w wielkiej szkole i zupełnie inaczej w małej. Te konsultacje były prowadzone jeszcze przed rozpoczęciem nauki we wrześniu i konsultacje przede wszystkim dyrektorzy mieli możliwość konsultowania się z przedstawicielami powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, ale teraz również myśmy to spotkanie w czwartek mieli razem z panią kierownik z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wszystkie pytania, które były konieczne do zadania, dyrektorzy mogli zadać, odpowiadaliśmy na te pytania, ale też, i powtarzam jeszcze raz na antenie, jesteśmy do dyspozycji dyrektorów. Są wizytatorzy rejonowi, którzy mają bezpośredni kontakt z dyrektorami. Na każde pytania odpowiadamy. Jeżeli jest taka konieczność, jesteśmy do dyspozycji dyrektorów, nauczycieli, również rodziców.
Jak pani powiedziała, każda szkoła jest inna. No, w różnych miejscowościach są te lekcje prowadzone i sytuacje mogą być też różne. Czy dyrektor może tymczasowo zawiesić te zajęcia stacjonarne i przejść na nauczanie zdalne? Sam może podjąć taką decyzję, czy musi mieć zgody różnych instytucji?
Zgodę organu prowadzącego i opinię pozytywną, bo to nie może być tak, że dyrektor sam stwierdzi, tak, z jakiegoś powodu. Zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Czyli oczywiście informacja do kuratora, ponieważ no, to są rzeczy, które my musimy, o których musimy wiedzieć.
Z rozmów z nauczycielami wiem, że no, była taka idea, żeby przynajmniej jeden nauczyciel miał jedną grupę, ale no, różne są zastępstwa, są także inne lekcje, które wymagają także różnych nauczycieli. To jest dopracowane już, że ewentualnie te zastępstwa także mogą mieć miejsce, bo inaczej po prostu nie byłoby tej nauki stacjonarnej w różnych szkołach.
Oczywiście, że tak. Może się zdarzyć tak, że przecież nauczyciele też chorują. Dyrektor musi zabezpieczyć organizacyjnie pracę szkoły, również zastępstwa, jeżeli taka potrzeba będzie. Ale ja powtarzam jeszcze raz, to, o czym pan redaktor mówi, to są wytyczne i my możemy, powinniśmy się kierować tymi wytycznymi, ale jeżeli czegoś nie będziemy mogli zrobić, no to po prostu to jest niemożliwe do zrobienia, to po prostu nie zrobimy, tak? Oczywiście są to sugestie, które powinny, na podstawie których powinna być zorganizowana praca szkoły.
Ta zasady, czyli ten program nauczania jest taki sam jakby przy pracy zdalnej? Czy to się cokolwiek zmienia? Różnice są jakieś tutaj? Chociaż to jest klasa, to są najmłodsze klasy, czyli to nauczanie jest takie, no, że tak powiem, na poziomie bardzo podstawowym, tak?
No tak, ale to też za to wszystko odpowiada dyrektor i dyrektor organizuje pracę szkoły w porozumieniu z nauczycielami i musi to być zorganizowane tak, żeby była możliwość realizacji zarówno podczas nauczania na odległość, jak i nauczania stacjonarnego, bo żeby była możliwość realizacji podstawy programowej.
Rozmawiała pani na spotkaniach z dyrektorami, dyrektorzy z kolei z nauczycielami, czy były jakieś obawy w związku z tym faktem, czy rzeczywiście no, jest to no, większa możliwość lepszego, sprawniejszego, dobrego nauczania właśnie tak w trybie stacjonarnym. Nawet z, no, że tak powiem, z tymi obostrzeniami sanitarnymi.
Panie dyrektorze, wspominał pan o tym na początku, że cieszą się rodzice, myślę, że cieszą się też dzieci. I myślę, że zadowoleni są też nauczyciele z możliwości pracy w trybie stacjonarnym. Oczywiście na pewno są jakieś obawy. Obawiamy się, jak będzie przebiegało to nauczanie. Musimy wrócić powoli do normalności i staramy się to robić tak, żeby ta normalność była jak najlepsza, jak najszybsza i tak dalej. Więc jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to po prostu dyrektor podejmuje decyzję i wtedy zmienia organizację. Ale myślę, że obawy jakieś tam są.
Sprawdzali państwo, czy będą państwo sprawdzali konsekwencje tego nauczania zdalnego, jeżeli chodzi o poziom kształcenia? Czy jest to inny niż to było przed laty? Czy się cokolwiek zmieniło? Będą państwo to kontrolować?
Panie redaktorze, my mamy obowiązek monitorowania realizacji przebiegu procesu nauczania. I jako organ nadzoru pedagogicznego również działamy w tym obszarze, o którym pan mówi. Zwracamy uwagę na poziom nauczania, łącznie z tym, że przecież zmienia się też, mówi pan o tych zmianach ewentualnych, przecież zmienia się sposób organizacji, wymagania egzaminacyjne zmieniają się. Już wiemy, że kiedy będą egzaminy, ale też wiemy, na jakiej podstawie będą przeprowadzane. No, nauczanie też jest przecież, efekty kształcenia są oceniane przez nauczycieli, nadzorowane przez dyrektorów szkół. My oczywiście też zwracamy uwagę, w naszym województwie jest realizowany program podnoszenia efektywności kształcenia. Dyrektorzy dalej prowadzą działania w tym zakresie. Szkoły też uczestniczą w tym programie. Więc to my staramy się, tak jak powiedziałam już dzisiaj wielokrotnie, staramy się, żebyśmy w miarę możliwości funkcjonowali normalnie, tak? Funkcjonowali tak, jakby, żeby też dzieci mogły funkcjonować w normalnych warunkach, jeżeli tylko to jest możliwe i w takich warunkach, i jak to tylko jest możliwe.
Są już jakieś prognozy, jeżeli chodzi o sprawdzenie, jak ten system działa nauczania w klasie 1-3 i ewentualnie przeniesienie także na naukę stacjonarną starszych klas? Jest to możliwe w niedługim czasie, czy raczej będzie to zależało od sytuacji po prostu ogólnej, epidemicznej?
Pan minister Czarnek, wprowadzając, czy mówiąc o tym, informując podczas konferencji, ale i też podczas spotkania z nami, tak jak mówię, zawsze te spotkania odbywają się w ostatnim czasie w trybie zdalnym, powiedział, że jeżeli stan pandemii czy ten wskaźnik zakażenia będzie wzrastał, to przecież jest taka możliwość z powrotem do nauczania zdalnego. Ale działa to też w drugą stronę. Jeżeli będzie dobrze, to uczniowie starszych klas będą mogli wrócić do szkół. Nie ma na razie żadnych informacji. Z ostatniego rozporządzenia ministra edukacji i nauki wynika, że nauczanie w tym trybie, które teraz mamy, czyli część stacjonarnie, część zdalnie szkół i uczniów, odbywa się do 31 stycznia. Myślę, że wcześniej informacja będzie przekazana, co dalej.
Czyli będziemy czekać na ewentualne efekty tego nauczania, czy się ewentualnie ten stabilizował będzie stan epidemiczny,
oczywiście,
czy ilość osób zakażonych.
Dlatego ja wielokrotnie apeluję, zróbmy wszystko, żeby to była możliwość powrotu, ale tak jak powiedziałam, jest to też zależne od nas, od naszego zachowania, od naszej odpowiedzialności, więc starajmy się, żebyśmy mogli jak najszybciej wrócić do normalności.
Za chwilę dowiemy się, jak to jest w szkole. Wybierzemy się do szkoły podstawowej numer 22 z oddziałami integracyjnymi. Dziękuję już pani bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była pani Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty.
A za chwilę... Bardzo dziękuję i pozdrawiam państwa serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak już mówiliśmy, dzieci od klasy 1 do 3 szkół podstawowych już rozpoczęły naukę stacjonarną. Jest z nami Joanna Nakoneczna-Kupnicka, wicedyrektor ekologicznej szkoły podstawowej numer 22 w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Więcej radości czy obaw jest związanych z tym faktem, że dzieci już są w szkole?
Wie pan co, jak patrzyliśmy na te dzieci, jak wracały do szkoły, no to my jako nauczyciele i cała dyrekcja, oczywiście szkoła to dzieci, tak, więc my się cieszymy, że one wracają. Natomiast no nie zmienia to faktu, że w obecnej sytuacji jesteśmy i pełni obaw, i pełni radości. Ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób wypośrodkować. Chcemy, żeby się dzieci uczyły, chcemy, żeby wróciły do szkoły, ale jednocześnie wiemy, że to wszystko wiąże się z pewnego rodzaju zagrożeniami. Nawet gdybyśmy zabezpieczali tutaj szkołę z każdej możliwej strony i starali się zrobić wszystko, żeby było zgodnie z wytycznymi, tak, żeby było wszystko zgodnie z zasadami.
Szkoła 22 to nie jest mała szkoła, macie państwo kilka wejść. Czy to jest wykorzystywany ten fakt, żeby rozdzielić trochę te dzieci?
Tak, mamy kilka wejść. Poza tym każda klasa jest przypisana do jednej sali. Wiadomo, że są nauczyciele prowadzący, no w tych klasach jest o tyle komfort, że od 1 do 3 zawsze to jest jeden nauczyciel. I zawsze to są jakby niezmieniające się osoby, które wchodzą do tych dzieci. Także tu wykorzystujemy wszystkie możliwości i całą bazę, jaką mamy do tego, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Tak samo dzieci mają boksy, w których są szatnie przypisane też każdy boks do określonej klasy.
Idea jest taka, żeby dzieci się też tak, że tak powiem, luźniej komunikowały, nie blisko, ale to trudno dzieciom chyba wytłumaczyć w tym wieku.
No takim maluchom jest niesamowicie trudno, bo one nie tylko się stęskniły za sobą, stęskniły się za nauczycielami, ale tutaj też jest to regulowane wewnętrznie, tak? Ponieważ, no mówię, o tyle w klasach 1-3 jest to łatwiejsze, że nie musimy robić jednostek 45-minutowych, czyli nauczyciele mogą wychodzić na przerwę, tak, czy na podwórko, tak, żeby się nie mieszać z pozostałymi dziećmi.
Czy nauczyciele i dzieci w maseczkach się uczą? Czy
tak,
to
różne? Tak. Tak.
Wszyscy mają, tak? Ale to obowiązek jest, czy państwo...
To znaczy, mamy obowiązek, no takie, mamy w procedurach zapisane, że w przestrzeni tej takiej zewnętrznej, czyli poza klasami, dzieci mają obowiązek nosić maseczki, tak samo nauczyciele, ale już teraz coraz częściej dzieci siedzą też na lekcjach w maseczkach i tak samo nauczyciele prowadzą albo w przyłbicach, albo w maseczkach.
Już minęło no i sporo miesięcy, kiedy chodzimy właśnie w tych maseczkach, dzieci chyba już nie wywołuje tu żadnego zdumienia, tak?
Oj, nie u wszystkich, bo niestety, no, jak w każdej grupie, tak, trafią się dzieci, które notorycznie nie mają maseczek, trafiają się dzieci, które notorycznie ich zapominają, bądź nie przynoszą, nie wiem, no, nie są w nie zaopatrzone. Zawsze mamy zapasowe, tak, bo chcemy dbać o bezpieczeństwo i dzieci, i nauczycieli, i wszystkich pracowników szkoły, więc są zapasowe maseczki, które zawsze możemy dać. Niektóre dzieci, no, jakby też z założenia, z ich wieku i no, z predyspozycji, po prostu nie chcą tego robić, bo nie. No, takie jest tłumaczenie.
A może stworzyła się pewnego rodzaju moda, bo przecież te widziałam artystyczne nawet rysunki na tych maseczkach.
Tak. I dzieci się nawet bardzo mocno z nimi zżywają, bo już mieliśmy tutaj parę sytuacji, kiedy dziecku zginęła maseczka, a to była jakaś tam specjalna, tak, z jakimś bohaterem, albo maska, którą też dziecko miało tam odpowiednio wymalowane, sprofilowaną. Więc tego typu dramaty też się odgrywają.
Przyzwyczaiły się dzieci już do tego, znaczy trudno powiedzieć po jednym dniu, ale czy poprzez to, że były w domu i że każdej chwili mogły sobie pójść tam po herbatę, czy napić się, czy pogadać z rodzicami, nie jest teraz problem tym, że
to znaczy problem
chodzą po klasie.
Myślę, że będzie trwał jeszcze jakąś chwilę, bo jednak to rozluźnienie wynika, znaczy ciężko to nazwać rozluźnieniem, ale właśnie rozluźnienie pod tym względem, o którym pan mówi, że mogły stać, pójść po kanapkę, tak, czy nawet uczestniczyć w zajęciach i wypić coś, to teraz niestety to wszystko musimy prostować i to jest jakby to drugie oblicze pracy. Także jest im ciężko, ale myślę, że wspólnie jakoś sobie z tym poradzimy.
Stan wiedzy trochę wymaga korekty, pomocy.
Wie pan co, mi się wydaje, że tutaj i korekty, i pomocy będzie wymagał stan wiedzy wszystkich uczniów. Bez względu i tych maluszków, które wróciły teraz do szkoły, i tych starszych klas, nauczanie zdalne nigdy nie będzie nauczaniem takim jak w szkole.
A czy w jaki sposób z tych pierwszych obserwacji wynika, że odbiło się na kondycji psychicznej dzieci?
Tak, my zresztą bardzo intensywnie prowadzimy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, dla rodziców. Mamy dyżury pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, więc my już wcześniej mieliśmy sygnały właśnie o różnego rodzaju problemach dzieci, takich psychicznych, wynikających właśnie z odosobnienia, z tego, że nie mają kontaktu z rówieśnikami, no i przede wszystkim z nienormalności tej sytuacji. Więc myślę, że tutaj ta praca, tę pracę będziemy kontynuować, bo to nie było tak, że zostawiliśmy te dzieci na zdalnym i nie mogły kompletnie uzyskać od nas żadnej pomocy pod względem psychologiczno-pedagogicznym. Wręcz przeciwnie, to było takim naszym priorytetem, żeby tym dzieciom pomagać od tej strony.
Za chwilę wybierzemy się właśnie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, bo taki mamy właśnie zakład, mamy ten przywilej, że to jest chyba jeden z nielicznych zakładów tego typu w Polsce. Także za chwilę będziemy o tym rozmawiali. No i wypada życzyć państwu, mówię nauczycielom, kadrze zarządzającej i dzieciom przede wszystkim powodzenia już w rozpoczęciu tego stacjonarnego nauczania.
Wszyscy sobie życzymy powodzenia, życzymy sobie dużo zdrowia i życzymy sobie powrotu do normalności, nawet jeżeli będą na początku problemy, ale wracajmy już do życia po prostu. I tego sobie życzę. Sobie życzę, państwu życzę i wszystkim, którzy nas słuchają. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Joanna Nakonyczna-Kupnicka, wicedyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze, była naszym gościem.
Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
Jak już mówiliśmy, ta odosobnienie dzieci, ta nauka zdalna niestety wpływa ujemnie na kondycję psychiczną dzieci. Tym problemom może zapobiec samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Jest z nami dyrektor tej placówki, Andrzej Żywień. Witam, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze.
Państwo z założenia właśnie mają pomagać w takich sytuacjach dzieciom, tak?
Tak, oczywiście. To, co pan redaktor powiedział, że w czasie długotrwałej izolacji w domu spowodowanej lockdownem, kiedy dzieci przez wiele miesięcy nie tylko nie mogą chodzić do szkoły i spotykać się z rówieśnikami, ale też często nie mogą wychodzić z domu, rośnie poczucie izolacji i rosną różnego rodzaju depresje, fobie związane z tym odosobnieniem. My jak najbardziej pomagamy w takich wypadkach. Oczywiście duża rola to jest też rodziców, natomiast jeżeli jest taka potrzeba, jesteśmy chętni do pomocy i właśnie chciałbym powiedzieć, że mamy wolne miejsca w naszym szpitalu, ponieważ w tradycyjnych warunkach, kiedy szkoły są otwarte, takim pierwszym sygnałem do jakby konsultacji w poradni, ewentualnego hospitalizowania, takim pierwszym sygnałem jest na przykład informacja od nauczyciela, psychologa czy wychowawcy, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego. Natomiast obecnie, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, no teraz zaczęły tylko te młodsze, ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy jest ta izolacja, rodzice nie zawsze zauważają te problemy, a czasami nawet jeżeli je zauważają, mają różnego rodzaju opory, boją się, że dziecko w szpitalu się zarazi, wolą poczekać na koniec pandemii, a kiedy ta pandemia się skończy, to u nas może być zdecydowanie dłuższy, większy problem, ponieważ będą ogromne kolejki. W tej chwili mamy wolne miejsca, więc jeżeli są tego typu potrzeby, prosimy o kontakt telefoniczny z nami, to znaczy z naszą poradnią. Możemy oddzwonić, jeżeli rodzic zostawi numer telefonu i odpowiedni specjalista skonsultuje się z rodzicami, żeby ustalić sposób postępowania z dzieci.
Ale to najpierw trzeba do lekarza rodzinnego po skierowaniu?
Nie, proszę zadzwonić po prostu informując, że jest taki problem. My tutaj mamy, w razie czego mamy poradnię, można się w pierwszym etapie skonsultować w ramach poradni, jeżeli jest potrzeba i nasi specjaliści uznają, że jest potrzeba kontaktu, to znaczy hospitalizacji, to taka możliwość istnieje. Ja mogę podać numer, na
bardzo
który
proszę
można dzwonić, więc jest to numer 68 327 4087. Ja powtórzę, 68 327 4087. Prosimy o telefon, informację, jaki jest problem, jaki wiek dziecka i w razie czego albo bezpośrednio będzie rozmowa, albo po jakimś czasie nasz specjalista oddzwoni.
A to jest tylko
zapoznać, tak?
To są tylko porady online, czy można przyjechać z dzieckiem też do państwa, żeby ewentualnie?
Jeżeli to już ustali
lekarz, tak?
Natomiast większość porad odbywa się z wiadomych przyczyn w tej chwili online, ale nie ma problemu, jeżeli jest konieczność, to lekarz zadecyduje, że jest taka potrzeba. To może być konsultacja bezpośrednia. Poza tym no, w przypadku konieczności hospitalizacji mamy wolne miejsca w tej chwili w szpitalu i więc prosimy rodziców o kontakt i po prostu uzgodnienie, jak postępować z danym problemem.
A dzieci mogą być odwiedzane w czasie, kiedy właśnie wymagana jest hospitalizacja i kiedy dzieci są w szpitalu, czy rodzice w ogóle mogą odwiedzać wówczas dzieci?
W tym momencie niestety nie, dlatego że no wiadomo, no mamy problem tak jak w innych szpitalach, że istnieje ta możliwość zarażenia. Dzieci co prawda bardzo lekko to przechodzą, ale no mogą nieświadomie przenieść później chorobę na naszych pracowników, to, no, to skończy się paraliżem szpitala i jeszcze większymi problemami dla tych dzieci, które gdzieś trzeba będzie wtedy odesłać.
Czy te dzieci mają możliwość, które tam przebywają, nauki zdalnej, żeby kontakt był ze swoją klasą, czy jest tam w ogóle, są zajęcia?
Znaczy my mamy szkołę, w którą się tylko nasze dzieci. I wszystkie klasy, niezależnie od tego, czy to są klasy młodsze, czy starsze, wszystkie klasy funkcjonują w trybie takim tradycyjnym. Dzieci chodzą do szkoły, szkoła jest na miejscu i wszystkie klasy po prostu mamy. Nie jest to tylko szkoła podstawowa, ale też liceum.
A gdyby dziecko chciało się uczyć jednak ze swoją klasą, jest to możliwe też, nauka zdalna?
Tego nie, to znaczy do tej pory nie było takiego precedensu. Zresztą wie pan co, panie redaktorze, często bardzo jest tak, że te dzieci, które do nas się zgłaszają i które są w szpitalu, one mają też określone problemy często z nauką, czy to w związku z tym, że mają jakąś depresję, szczególnie przy tym stresie, w takich stanach depresyjnych, jeszcze dodatkowo nauczanie zdalne jest ogromnym obciążeniem. My tutaj mamy nauczycieli, wychowawców, którzy są specjalistami i właśnie specjalizują się w nauce takich właśnie dzieci z problemami, więc ja myślę, że to jest nawet zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Raz, że to jest szkoła stacjonarna, na normalnych zasadach spotykają się dzieci z nauczycielami. Dwa, że nie ma tego obciążenia kształcenia zdalnego, no, które ma swoje określone problemy, bo na przykład omówienie materiału z nauczycielem jest zdecydowanie bardziej trudne. My tutaj mamy, te klasy są bardzo niewielkie, więc każdy uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem, zapytania, jak rozwiązać dany problem. Mamy też wychowawców, którzy nam bardzo pomagają i są też wieczorami pomagają też w razie czego odrabiać lekcje. Także z punktu widzenia szkoły to jest zdecydowanie bardziej wskazane rozwiązanie i wszystko jest na miejscu.
Te dzieci fizycznie są zdrowe, wobec tego w tym wieku tak, to wymaga się dużo ruchu, właśnie, to dużo aktywności fizycznej. Czy jest to możliwe?
Tak, my tutaj mamy Zabór to jest piękne miejsce i poza tym, że to jest piękny pałac, to jeszcze też tutaj wspaniały park, jest boisko, więc jeżeli chodzi o możliwość spacerowania, też nie ma problemu. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Wszystkie dzieci czy młodzież, którzy do nas trafiają, na początku są na oddziale obserwacyjnym wyizolowane, czyli nie zarażą innych dzieci i dopiero po kilku dniach robiony jest test. Te dzieci, jeżeli okaże się, że ten test jest ujemny, dopiero przechodzą do głównych pododdziałów, gdzie są już wtedy dłużej, natomiast przez kilka dni przebywają do momentu otrzymania wyniku testu, są na oddziale obserwacyjnym, więc nie ma możliwości, żeby ktoś przyjechał do nas z COVID-em i potem trafił na oddział i zaraził inne dzieci czy personę.
Także jeszcze raz apelujemy do rodziców, którzy wyczują, że coś nie jest tak ze swoim dzieckiem, żeby zadzwonili przede wszystkim pod numer telefonu 68-327-4087. Przypomnę, 68-327-4087 i tam poradzili się specjaliści, co w takiej sytuacji mają zrobić.
Tak, jeszcze jeśli można jedno zdanie, tak, panie redaktorze, na zakończenie, bo wszyscy narzekają, zresztą słusznie, że nie ma kontaktu z rówieśnikami, dzieci czują się wyobcowane, rodzice też są zdenerwowani tą sytuacją. Natomiast spojrzyjmy na tę sytuację z innego punktu widzenia. Często dzieci, kiedy mają swobodny dostęp do tego, żeby spotykać się z rówieśnikami, po prostu ich w domu nie ma. Trudno ich zastać, trudno utrzymać. Natomiast teraz mamy sytuację taką, że te dzieci są. spróbujmy to wykorzystać i zapewnić tym dzieciom właśnie ten kontakt społeczny, bezpośredni kontakt dziecko-rodzic, i to dziecko na pewno będzie w tej sytuacji bardziej zainteresowane jakąś szczerą rozmową z rodzicem, ponieważ nie ma możliwości bezpośredniej rozmowy z rówieśnikiem. I to może akurat właśnie ta niedogodność pandemii w niektórych przypadkach może zadziałać pozytywnie, więc szukajmy tych pozytywnych rozwiązań. Może to się uda.
Rozmawiajmy z naszymi dziećmi. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Andrzej Żywień, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Zaborze koło Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, wszystkim zdrowia życzę. Pozdrawiam, do widzenia.
Dziękuję bardzo i państwu też już zdrowia życzę i miłego popołudnia. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.